Podczas tegorocznej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę głosiłem konferencję zatytułowaną Radość z mojej historii życia. Zdaję sobie sprawę, że temat jest potężnie złożony, wymagający i trudny, ale moi drodzy, pielgrzymka to nie są wakacje. Opowiem o tym, dlaczego często bardzo negatywnie postrzegamy własną przeszłość oraz co możemy zrobić z tym dziś, tu i teraz. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Wczoraj późnym wieczorem, czyli 8 sierpnia, wróciłem do domu z pieszej pielgrzymki diecezji świdnickiej na Jasną Górę. Jestem niesamowicie szczęśliwy, radosny, umocniony z tego faktu pielgrzymowania, też z tego, że mogłem tam być, towarzyszyć pielgrzymom, dawać siebie, służyć tak, jak potrafiłem. Może też to nawet słychać w moim głosie, który wydaje mi się, że jeszcze jest taki mocno popielgrzymkowy. Moi drodzy, pielgrzymi prosili mnie o to, żeby nagrać tę konferencję, którą mówiłem podczas trasy codziennie w każdej innej grupie. Wtedy, kiedy to mówiłem, to zajmowało godzinę. Zobaczymy, ile mi to zajmie, kiedy będę nagrywał. Zdaję sobie sprawę, że temat jest bardzo trudny, bardzo złożony, ale skoro pielgrzymi prosili, to wydaje się, że jest ważny i mam nadzieję, że ktoś też skorzysta z tego, co mam do zaproponowania. Więc już idźmy, moi drodzy, do rzeczy. Chciałbym, żebyśmy na początku, zanim zaczniemy, żebyś, drogi słuchaczu, w tym momencie pomyślał sobie o swoim dotychczasowym życiu. Więc chciałbym się ciebie zapytać, jak tam, drogi słuchaczu, historia twojego życia? Mam na myśli to, żebyś teraz przez chwilę spróbował tak spontanicznie pomyśleć sobie o swoich dotychczasowych decyzjach, wyborach, wydarzeniach, faktach, które miały miejsce w twoim życiu. Wiem, że to jest temat bardzo złożony, ale rzucam taki temat, takie hasło i w związku z tym mam do ciebie pytanie, drogi słuchaczu, co czujesz? Jakie odczucia tobie towarzyszą w związku z tym, że usłyszałeś takie pytanie, zaproszenie do tego, żeby przyjrzeć się swojemu dotychczasowemu życiu, swojej przeszłości, historii swojego życia, więc jakie uczucia tobie w tym momencie towarzyszą, kiedy wywołałem taki temat? I z drugiej strony, jakie myśli tobie przychodzą do głowy, takie spontaniczne wrzutki, które od razu bez takiej kontroli naszej, co się pojawiło w twojej głowie, może od razu jakieś bardzo negatywne, że bardzo źle, beznadziejnie, a może pozytywnie, że się cieszę, więc to jest ważne na początku, zanim zaczniemy, chciałbym, żebyśmy tak spróbowali zobaczyć w głąb siebie, co ten temat wywołuje, kiedy ja zarzucam temat, drogi słuchaczu, pomyśl sobie o swojej historii życia, jak tam historia twojego życia, co czujesz, co myślisz w tym momencie? Mówimy o tym dlatego, że temat tego nagrania, czyli konferencji, którą mówiłem na pielgrzymce, którą teraz staram się powtórzyć w takich warunkach już bardziej studyjnych, temat brzmi radość z mojej historii życia. Taki temat przypadał mojej grupie i ja w poszczególnych grupach byłem codziennie z tym tematem i ja się tym bardzo ucieszyłem. Temat radość z mojej historii życia. Temat bardzo ważny, dotyczący życia każdego z nas. Ja chciałbym, żebyśmy przez ten czas, który przed nami, spróbowali spojrzeć sobie na historię swojego życia, jednak w sposób bardziej adekwatny, bo jak za chwilę się okaże i też moje doświadczenie pokazuje z różnych spotkań i rozmów na pielgrzymce, że my naprawdę mamy tendencję do tego, żeby bardzo często negatywnie postrzegać czy też wartościować historię swojego życia. Tymczasem chciałbym, żebyśmy zobaczyli na tę historię bardziej adekwatnie, w większej takiej złożoności i też dostrzegli w tym wszystkim Boże prowadzenie. Więc to, co przed nami, to chciałbym dać tutaj nieco wiedzy takiej stricte psychologicznej i ta wiedza, świadomość pewnych mechanizmów ma nas też doprowadzić do tego, żeby dziś, tu i teraz dokonywać właściwych wyborów i na tym mi bardzo zależy, żeby przez całą konferencję to nauczanie, spotkanie nasze pobrzmiewało takie hasło, idea, że my zawsze, zawsze w każdych okolicznościach mamy możliwość dokonywania wolnych wyborów, że nikt ani nic nie jest w stanie nam tego odebrać. I zdaję sobie sprawę, że ja też nie wyczerpię tego tematu i na pielgrzymce było wiele innych konferencji, które dotyczyły radości i one pewnie tworzyły taką jedną spójną całość, natomiast wy, drodzy słuchacze, tylko usłyszycie moją część, czyli radość z mojej historii życia i będzie trochę psychologii, bo chciałbym, żeby psychologia i odkrycia i pewne mechanizmy, które wyjaśnia psychologia, pokazała nam właśnie to, dlaczego my tak negatywnie często wartościujemy rzeczywistość czy historię naszego życia i to w tym wszystkim zostanie uzupełnione o spojrzenie wiary. Pozwólcie, że tak krótko przedstawię w punktach, o czym będę dzisiaj mówił, więc postaram się zamknąć to wystąpienie, nie wiem w jakim czasie, ale na pewno w 5 punktach i to będzie wersja rozszerzona, bo kiedy ja zobaczyłem, że na pielgrzymce trochę mi brakuje czasu, za długo to wszystko, to ucinałem jeden punkt. Więc teraz będzie taka pełna wersja na full wypasie, bo mamy czas, każdy kto chce sobie może posłuchać, kiedy tylko ma taką możliwość. Więc będzie to w 5 punktach, pierwszy element naszego spotkania to definicja pojęć, więc doprecyzuję te pojęcia, które pojawiają się w temacie. W drugim elemencie tego nauczania będzie mowa o perspektywie psychologii rozwojowej, czyli pewne idee, które pojawiają się w psychologii rozwojowej, one nam pomogą też naświetlić te kwestie historii naszego życia. Trzeci element będzie bardzo ważny i złożony, to będę wyjaśniał mechanizmy, które stoją za tym, że my często właśnie w sposób negatywny postrzegamy i wartościujemy historię naszego życia. Czwarty element to będzie historia życia kilku świętych, która znowu nam coś bardzo ważnego zobrazuje. I piąty element tego naszego spotkania to będzie, moi drodzy, dla mnie coś najważniejszego i chciałbym, żebyśmy z tym zostali, bo to będą pewne praktyczne wskazówki, co my możemy z tym wszystkim zrobić dziś, tu i teraz, w takim stanie, w takich okolicznościach, w jakim jesteśmy, w jakich się znajdujemy. Więc zaczynam od początku. Pierwszy punkt, czyli definicja pojęć. Więc chciałbym teraz doprecyzować, co mam na myśli, kiedy mówię radość i kiedy mówię historia życia, bo temat to radość z mojej historii życia. Więc chciałbym, moi drodzy słuchacze, żebyśmy na radość spoglądali z takich dwóch aspektów, dwóch perspektyw. Pierwsze to radość jako emocja, czyli pewien stan krótkotrwały, bardzo ważny, którego każdy z nas doświadcza. Emocja jako radość, jest taka koncepcja emocji podstawowych, że jest 6 podstawowych emocji. Radość, smutek, strach, złość, wstręt i zaskoczenie. Jeżeli ktoś oglądał taki film animowany studia Pixar, W głowie się nie mieści, pierwszą albo drugą część, to tam te emocje są pokazane w taki sposób ładny, obrazowy, zresztą polecam, zachęcam do obejrzenia tych filmów, W głowie się nie mieści, więc mamy emocje radości, czyli pod wpływem jakichś wydarzeń, okoliczności, sytuacji odczuwamy radość. I tak chociażby było na pielgrzymce, kiedy nam sprzyjała pogoda, słońce świeciło, ale też nie za mocno, kiedy się najedliśmy na postoju, trochę żeśmy poleżeli, odpoczęci pielgrzymi, czuli radość, tak, radość jako emocje. Ale taka radość mogła zostać szybko zabrana, chociażby tym, że zaraz jakieś pojawiły się chmury i deszcz zlał pielgrzyma, więc wtedy radość szybko uciekała. Więc chcę, żebyśmy zobaczyli to pierwsze rozumienie radości, ono jest ważne, jako pewne uczucie, emocja podstawowa, czyli coś, że pod wpływem jakiegoś wydarzenia, sytuacji, osoby, spotkania czujemy radość, czyli takie trochę motylki w brzuchu, niektórzy skaczą z radości, innym się buzia śmieje, czyli to widać na zewnątrz, odczuwamy to w sobie, ale to jest stan bardzo krótkotrwały. Teraz jest, jutro nie ma, za chwilę znowu jest, to jest bardzo ważne, ale chcę, żebyśmy uchwycili, że to rozumienie radości jest związane z tym, że ten stan jest bardzo krótkotrwały. Ale nie chodzi o to, żeby mówić, czy jest zły, dobry, po prostu jest i oba są ważne. Czyli mamy radość w tym pierwszym rozumieniu jako emocja, stan krótkotrwały, który pojawia się i zaraz znika. Natomiast drugie rozumienie tego pojęcia radości to chciałbym, żebyśmy zobaczyli to w takiej szerszej perspektywie jako pewien stan wewnętrzny, jako pewnego rodzaju kondycja wewnętrzna, czy też postawa. Radość, która jest w tym ujęciu bardziej takim stanem trwałym i jest to raczej konsekwencja naszych decyzji, wyborów, na przykład tego, że żyjemy w relacji z Bogiem, w przyjaźni z Nim, w łasce uświęcającej, czy że mamy dobre relacje z innymi ludźmi wspierające, czy też mamy poczucie bycia w życiu na właściwym miejscu, dokonywania dobrych wyborów. I to jest taka radość, którą bym określił jako coś bardziej stałego. To jest pewien stan, kondycja naszego serca, efekt też działania łaski Bożej, naszej współpracy. I to jest ważne, żeby to uchwycić, że ten drugi rodzaj radości, on niekoniecznie musi się wiązać z doświadczaniem radości emocjonalnej, bo można być w tym stanie, w kondycji radości, takiej głębokiej, ale równocześnie czuć złość czy smutek, bo na przykład idę sobie na pielgrzymce i ktoś nadepnął na mojego sandała ukochanego i mi tam zerwał pasek i on się zepsuł, nie mogę iść dalej, to będę zły, ty pielgrzymie, czemu nie patrzysz pod nogi, depczesz mi sandały, będę smutny po stracie tego ukochanego sandała, ale równocześnie będę czuł taką... albo inaczej przeżywał taką wewnętrzną radość z tego, że jestem na pielgrzymce, że jestem księdzem, że jestem na swoim miejscu i tak dalej. Czy chcę, żeby to umieć rozróżnić, że w tym drugim rozumieniu radość to jest coś znacznie głębszego i to niekoniecznie jest związane z przeżywaniem uczucia radości. Ten stan radości niekoniecznie jest związany z uczuciem radości, bo w tym stanie radości można przeżywać bardzo, bardzo, bardzo różne uczucia, więc to jest dla mnie ważne, żeby to umieć rozróżnić, zobaczyć i oba te rozumienia radości są dla nas ważne i istotne, więc radość jako emocja i radość jako bardziej taki stan wewnętrzny, głębszy, duchowy. I teraz drugi termin, czyli historia życia. I tutaj znowu chciałbym wyróżnić takie dwa aspekty tego zjawiska. Pierwszy taki bardziej obiektywny i drugi subiektywny. Więc pierwszy obiektywny to to, że historia naszego życia to jest zbiór pewnego rodzaju faktów, wydarzeń, sytuacji, które miały miejsce w naszym życiu. Każdy może opowiedzieć o jakichś faktach, sytuacjach ze swojego życia, że coś takiego miało miejsce. Na przykład byliśmy na pielgrzymce na Jasną Górę i tam pierwszego dnia był apel w kościele, w pewnej wsi, prowadził młody ksiądz, później był nasz ksiądz biskup, mówił taką historię, bajkę pielgrzymom na zakończenie, więc to są pewne fakty obiektywne. Coś takiego miało miejsce na pielgrzymce i to jest to rozumienie obiektywne historii życia, ale też jest to rozumienie subiektywne, czyli coś, co się w psychologii nazywa nadawanie znaczenia. A więc każdy z nas nadaje znaczenie pewnym faktom, wydarzeniom, sytuacjom z naszego życia i każdy z nas robi to w sposób inny, indywidualny, niepowtarzalny na swój sposób. Jest to skutek mieszaniny naszego temperamentu, osobowości, wartości, celów, marzeń, pragnień, potrzeb. To jest po prostu ogromny miks tego wszystkiego, co wiąże się z tym, w jaki sposób my nadajemy znaczenie, czyli taką interpretację jakichś wydarzeń, faktów. I dla nas to rozumienie drugie historii życia, to subiektywne, jest dużo bardziej istotne w tym momencie, bo każdy z nas ma pewną tendencję, żeby nadawać znaczenie właśnie też historii swojego życia. Czyli jeżeli ja pytam, a jak tam historia twojego życia, to w pierwszym momencie nam się nasuwa to ten aspekt nadawania znaczenia, czyli interpretacja bardziej różnych faktów, wydarzeń, sytuacji z naszego życia, że albo pozytywna, negatywna i tak dalej. Chociażby takich na pielgrzymce, pierwszego dnia był ten apel tam w kościele i ktoś mógłby, moglibyśmy zapytać jednego pielgrzyma, a jak tam, drogi pielgrzymie, ten apel? I ktoś by powiedział, ale wspaniale, ale ksiądz się przygotował, jak ładnie to prowadził. I później ksiądz biskup taką anegdotę krótką powiedział, ciekawą nam pielgrzymom, świetny apel, super, doskonale, atmosfera, wymodliłem się i tak dalej. A na przykład drugi pielgrzym, a jak tam apel, drogi pielgrzymie, pierwszego dnia? Powiedziałby, ale co ten ksiądz tam prowadzi, jakieś nudne to takie modlitwy, ten biskup później przyjechał, o coś tu nam opowiada, co to ma znaczyć. No, na przykład ten drugi pielgrzym był po prostu już mega zmęczony, bolała go noga, głowa, pięta i w ogóle wszystko i raczej to było związane z tym, a nie z tym, jak to się rzeczywiście prezentowało. Ale chodzi mi, żeby uchwycić coś takiego, że każdy człowiek ma właściwość i tendencję do tego, żeby w sposób inny nadawać znaczenie pewnym obiektywnym faktom, wydarzeniom i to nas najbardziej interesuje, czyli ten aspekt subiektywny historii naszego życia, czyli to, w jaki sposób my nadajemy znaczenie i w jaki sposób my interpretujemy rzeczywistość, a szczególnie naszą przeszłość, bo o tym będziemy sobie jeszcze więcej za chwileczkę mówili. Więc domykamy pierwszy punkt, czyli już wiemy mniej więcej, co się kryje za tymi pojęciami radość oraz za pojęciem historia życia. Idziemy do drugiego elementu, czyli perspektywa psychologii rozwojowej. Teraz chciałbym, drodzy słuchacze, powiedzieć tak w wielkim skrócie, w wielkim uproszczeniu o takiej koncepcji, która jest bardzo nośna w psychologii rozwojowej, która nazywa się koncepcja zadań rozwojowych czy też kryzysów rozwojowych. To jest związane z tym, że człowiek w toku swojego rozwoju napotyka różnego rodzaju zadania, które są adekwatne do jego wieku i od tego, w jaki sposób on się z nimi zmierzy, będzie zależał jego dalszy rozwój inni też nazywają to kryzysami rozwojowymi, czyli pewnymi takimi kluczowymi, takimi strategicznymi wydarzeniami, od których znowu jakieś konstruktywne albo nie do końca rozwiązanie tego kryzysu będzie też miało związek w tym, w jaki sposób dana osoba będzie się dalej rozwijała. Więc w tej koncepcji zadań rozwojowych czy kryzysów rozwojowych też się wyróżnia oczywiście różne okresy, w których występują te konkretne zadania czy kryzysy. Ja powiem tak o czterech w skrócie, żeby pokazać, że to dotyczy też każdego z nas. Więc chociażby możemy sobie wziąć na początek okres dorastania, w psychologii to się nazywa adolescencji, czyli tak w uproszczeniu widełki przyjmijmy sobie tam gdzieś tak od 13 do, ja wiem, 19, 18 lat, tak? I to jest taki czas, kiedy zadaniem rozwojowym młodego, dorastającego człowieka jest chociażby separacja. Separacja od swoich rodziców, czyli taki proces tworzenia własnej tożsamości, wybierania swoich wartości. I to jest bardzo trudne z jednej strony i dla tej osoby, która to kształtuje, no bo to jest taki właśnie kryzys rozwojowy i zadanie z drugiej strony. No i też to jest trudne dla rodziców, no bo rodzic widzi, że dziecko zaczyna trochę wybierać po swojemu, może inne wartości niż chciałby rodzic, ale to jest kluczowe, bo to jest moment, od którego zależy, czy ten młody człowiek w przyszłości będzie dorosłym, który będzie brał odpowiedzialność za swoje życie i swoje decyzje, więc okres dorastania, tak króciutko mówię w uproszczeniu, ale dalej możemy zobaczyć okres wczesnej dorosłości, czyli tak też te widełki się dzisiaj bardzo rozciągają, ale powiedzmy już tak od 19, 20 do 30 lat, kilku, no to jest czas, kiedy młody człowiek ma za zadanie wziąć odpowiedzialność za swoje życie, znaleźć jakieś zatrudnienie, pracę, żeby mógł być samodzielny, wejść w związek, założyć rodzinę i tak dalej. To są takie zadania rozwojowe, które są na tym etapie adekwatne. Później mamy okres średniej dorosłości, powiedzmy tam 35+, do, nie wiem, 60, ja mówię tak w uproszczeniu, no to jest czas, kiedy człowiek też się zmaga z taką stratą, bo uświadamia sobie, że już bardziej zbliża się do połowy życia albo przekroczył połowę życia i że pewne rzeczy za nim, pewne rzeczy już nie nadrobi, pewne rzeczy trzeba opłakać, stracić się i tak dalej, pogodzić się bardziej ze stratą. Czy też okres późnej dorosłości to tak 65+, 60+, to już związane z takim też bilansem swojego życia, spojrzeniem wstecz, czy zmaganie się z tak zwanym syndromem pustego gniazda, że dorosłe dzieci już opuszczają dom, czy przejście na emeryturę i tak dalej. I teraz po co o tym mówię, moi drodzy? Mówię o tym po to, żeby pokazać, że temat, o którym teraz rozmawiamy, on dotyczy każdego. Niezależnie, czy ktoś jest młodym człowiekiem, który dopiero kształtuje swoją tożsamość, czy też osobą już w późnej dorosłości, która już bardziej spogląda wstecz na swoje życie, to temat dotyczy każdego, bo każdy z nas ma jakąś historię życia. I chcę też przez to pokazać, że, moi drodzy, naprawdę trudno o radość z życia, czy z historii swojego życia, kiedy ktoś gdzieś nie rozwiązał w sposób pozytywny jakiegoś istotnego kryzysu rozwojowego, czy też nie zmierzył się z jakimś zadaniem rozwojowym. Pokażę to na przykładzie, więc wyobraźmy sobie, że młody człowiek, mężczyzna w moim wieku, 34 lata, w pełni sił, zdrowy fizycznie, umysłowo, sprawny, jest dorosłym mężczyzną, który mieszka ze swoimi rodzicami, nie ma w ogóle żadnego zatrudnienia, nie ma własnej rodziny, nie wziął odpowiedzialności za swoje życie, jest taki sfrustrowany, apatyczny, nic mu się nie chce, żyje z zasiłku i nawet nie ma chęci zmiany tego, więc nie ma możliwości, żeby taki człowiek patrzył na swoje życie i czuł radość, i zarówno tą emocjonalną, jak i tą głębszą, duchową, no nie ma takiej możliwości, więc chcę pokazać, że kiedy człowiek zatrzymuje się w swoim rozwoju, czy też nie rozwiązuje jakoś pozytywnie kryzysu rozwojowego na danym etapie swojego życia, to naprawdę trudno jest, żeby taki człowiek mógł powiedzieć, że on się cieszy ze swojego życia. Raczej brak radości, smutek, żal to są takim dobrym znakiem i motywacją do tego, że należy coś zmienić, że to by pokazywało, że właściwym kierunkiem byłaby zmiana. I teraz zmierzam też do tego, że mówię o tym po to, żeby pokazać, że my zawsze mamy wybór. To nigdy nie jest tak, że my zatrzymując się w swoim rozwoju, czy też nie mierząc się z jakimś zadaniem, czy jakimś kryzysem, to, że to już jest po ptokach. Nie, my mamy zawsze możliwość wyboru i o tym też będzie później. To chcę bardzo mocno podkreślić, że to nie jest tak, że już nic się nie da zrobić. Więc zamykam tę perspektywę psychologii rozwojowej, która też nam nieco nakreśliła to zjawisko. I teraz idziemy do trzeciego elementu, czyli chcę pokazać mechanizmy psychologiczne, które stoją za tym, że my często negatywnie wartościujemy czy nadajemy negatywne znaczenie swojej historii życia. I teraz tak, kiedy zadałem to pytanie, a jak tam, drogi słuchaczu, historia twojego życia? I może ktoś, słuchając tego pytania, pomyślał sobie, że ja w moim życiu nie mam radości, nie odczuwam radości, nie doświadczam jej, to może być tak, że może rzeczywiście nie ma się z czego cieszyć, ale raczej nie. Raczej nie. Raczej jest tak, że brak radości prędzej wynika z tego, że my mamy tendencję do tego, żeby w sposób zakrzywiony patrzeć na rzeczywistość, także na naszą przeszłość. I teraz chciałbym, moi drodzy, wyjaśnić takie trzy zjawiska, które pomogą nam zrozumieć i uchwycić, dlaczego jest tak, że my bardzo często w sposób negatywny nadajemy znaczenie rzeczywistości, a w sposób szczególny historii naszego życia, bo to jest tematem naszego spotkania. Więc będzie o trzech takich zjawiskach, które tak naprawdę dotyczą każdego z nas. Pierwsze to nastrój. Nastrój, czyli to, jak się czujemy w danym momencie, ma związek z tym, w jaki sposób wartościujemy albo inaczej nadajemy znaczenie jakiejś rzeczywistości. I ja to na pielgrzymce pokazywałem w taki sposób, ale to możemy przenieść teraz. Więc kiedy ja się pytam ciebie teraz, a mój drogi słuchaczu, a jak tam historia twojego życia? Jeżeli ty, słuchaczu, jesteś od jakiegoś czasu, doświadczasz obniżonego nastroju, czyli przeżywasz jakiś smutek, zniechęcenie, pustkę wewnętrzną, apatię, nic cię nie cieszy, to nie ma się co dziwić, że kiedy ty jesteś w takim stanie, to na tego rodzaju pytanie będziesz prawdopodobnie miał tendencję do tego, żeby odpowiadać w sposób negatywny. A więc człowiek, kiedy czegoś takiego doświadcza, tego zjawiska obniżonego nastroju, będzie raczej negatywnie nadawał negatywne znaczenie teraz swojej przeszłości. I takim skrajnym przykładem tego, żeby pokazać związek między nastrojem a postrzeganiem rzeczywistości, jest, moi drodzy, depresja. Więc człowiek, który cierpi z powodu depresji, podstawowym objawem tego zaburzenia jest to, że chory, i to jest objaw choroby, że on ma zaburzone postrzeganie rzeczywistości. I w psychoterapii mówi się o tym, że chory na depresję ma negatywne postrzeganie siebie, świata i przyszłości. To się nazywa to zjawisko triada Becka. Negatywne postrzeganie siebie, świata i przyszłości. A więc chory na depresję mówi o sobie, ja jestem beznadziejny, inni są też tacy, mają mnie dość, a w przyszłości nic się nie zmieni i tak będzie zawsze beznadziejnie. I równie dobrze, kiedy ten chory spojrzałby na swoją przeszłość, też by powiedział, że ona jest całkowicie beznadziejna i nic dobrego się nie wydarzyło i to jest związane z jego chorobą, to jest objaw choroby. I teraz chcę pokazać, że naprawdę jest silny związek między tym, jak my się czujemy, a więc w jakim jesteśmy nastroju, a to w jaki sposób postrzegamy rzeczywistość. Więc jednym z powodów, mechanizmów, dla których my możemy negatywnie wartościować swoją przeszłość, jest właśnie obniżony nastrój. To jest pierwsze zjawisko. Drugie to, moi drodzy, lęk. I to jest bardzo podobny związek, więc jeżeli zadaję tobie pytanie, jak tam, drogi słuchaczu, historia twojego życia i ty w tym momencie przeżywasz jakieś silne napięcie wewnętrzne, boisz się o kogoś z twoich bliskich, martwisz się przyszłością, myślisz o kimś, bo na przykład jest ktoś ciężko chory w twoim otoczeniu, albo w niedalekiej przyszłości straciłeś pracę, albo w przyszłości czeka cię bardzo trudna rozmowa i się tym zamartwiasz, więc doświadczasz jakiegoś rodzaju lęku, napięcia czy stresu, to znowu jest to naturalny mechanizm, że kiedy w stresie nasza uwaga się zawęża, więc kiedy pojawia się jakiś bodziec stresowy, czyli teraz na przykład wyskoczyłby pies nagle skądś tutaj i szczeka, to moja uwaga się zawęża i koncentruje na nim, żeby adekwatnie zareagować do tego zagrożenia. I podobnie jest, kiedy doświadczamy lęku, napięcia, stresu, zmartwienia, to nasza uwaga się zawęża i często koncentruje na tym, co negatywne, więc znowu jest związek między tym, że jeżeli ktoś przeżywa w tym momencie silny lęk, napięcie, to też będzie miał raczej tendencję do tego, żeby wartościować swoją przeszłość w sposób bardziej negatywny. To było drugie zjawisko i trzecie zjawisko, o którym chcę opowiedzieć, to będzie troszeczkę dłużej, będzie kilka trudniejszych terminów, które wszystkie wyjaśnię. To są, moi drodzy, tak zwane zniekształcenia poznawcze i to zjawisko dotyczy każdego z nas, a jest związane z tym, jak funkcjonują nasze mózgi, bo otóż mózgi każdego z nas to są takie małe leniuszki, które próbują zrobić jak najwięcej, ale jak najmniejszym kosztem, czyli idą sobie po linii najmniejszego oporu, więc mózgi chcą bardzo dużo wiedzieć, dużo zrobić, ale żeby to wszystko było jak najmniejszym kosztem, jak najmniej energii stracić. I teraz konsekwencją tego jest to, że my w sposób zniekształcony postrzegamy rzeczywistość, taki nieadekwatny, że to jest nie, że tak jest, rzeczywistość jest znacznie szersza, bogatsza, a mózg to znacznie upraszcza, żeby nie korzystać z tak wielkiej ilości energii. I teraz opowiem o takich czterech zniekształceniach poznawczych, ich jest 12. To jest termin, który się używa w psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Zniekształcenia poznawcze, ich jest 12, ja powiem o czterech, bo te cztery szczególnie dotyczą tego tematu, o którym mówimy, czyli historii naszego życia. Teraz będzie kilka trudnych terminów, a ja wszystko wyjaśnię. Więc pierwsze zniekształcenie poznawcze to tak zwane myślenie dychotomiczne, albo inaczej myślenie czarno-białe, albo jeszcze inaczej myślenie wszystko albo nic. Na przykładzie, kiedy ja zadaję pytanie, drogi słuchaczu, a jak tam historia twojego życia? I ktoś odpowiada na to pytanie, całkowicie beznadziejna, albo super, idealnie, doskonale, to chcę zwrócić uwagę, że to są odpowiedzi bardzo skrajne, takie dwa krańce odcinka, całkowicie beznadziejne, albo całkowicie super, idealne. I teraz w ogóle nie ma tutaj środka, nie ma szarości, jest tylko albo czerń, albo biel, nie ma w ogóle szarości, nie ma tych kolorów, które są pomiędzy. Tymczasem w życiu człowieka, który mówił, że jego historia jest beznadziejna, nie da się naprawdę, żeby tam nie było żadnych radości, pięknych chwil, dobrych spotkań, wartościowych ludzi. To na pewno było, tylko ten człowiek tego nie widzi, bo myśli w sposób czarno-biały, myśli dychotomicznie. I teraz spotkałem się z tym na pielgrzymce, że pewien pątnik zwrócił mi uwagę i to bardzo ciekawe, mówi do mnie, no ale co ksiądz nam mówi, skoro w Apokalipsie jest napisane, obyś był zimny albo gorący, a skoro jesteś letni, to chce cię wyrzucić z mych ust. I teraz, moi drodzy, w tym fragmencie Apokalipsy naprawdę nie chodzi o to, w jaki sposób my mamy postrzegać rzeczywistość, ale tu chodzi o nasze decyzje, wybory. To jest zachęta do tego, żebyśmy my w swoich wyborach byli albo zimni, albo gorący. Czyli załóżmy, jeżeli idziesz na pielgrzymkę, decydujesz się, no to idziesz na tą pielgrzymkę, to bierzesz w niej udział, to śpiewasz, to się modlisz, to słuchasz konferencji, a nie, że tak idziesz, a tu może pójdę, może nie, tak nie wiem po co, tak na pół gwizdka. Czyli chodzi o to, żeby nasze wybory nie były połowiczne, nie były takie letnie, tylko żeby były jednoznaczne, zimne albo gorące. Idziesz na pielgrzymkę, to idziesz, jak nie, no to do domu. Jesteś księdzem, to bądź księdzem i rób to, co robi ksiądz. Żyjesz w małżeństwie, to troszcz się o małżonka, buduj z nim relacje i tak dalej. Myślę, że rozumiemy, o co chodzi. Chodzi o taką jednoznaczność w decyzjach, a nie jakąś taką połowiczność czy letniość. Więc o to chodzi. Myślenie dychotomiczne, czyli takie skrajne postrzeganie danej rzeczywistości, które po prostu jest nieadekwatne, bo rzeczywistość jest bardziej złożona. Drugi rodzaj zniekształcenia poznawczego to tak zwane widzenie tunelowe albo selektywna uwaga. I teraz znowu. Pytam się, drogi słuchaczu, jak tam historia twojego życia? I słuchacz mówi znowu, ale bardzo źle, jednoznacznie negatywnie. Załóżmy, że ten słuchacz ma 50 lat i mówi do mnie, wie ksiądz co, bo jak miałem 25 lat, to podjąłem taką złą decyzję, błąd i konsekwencje tego są do dzisiaj. I uważam, że moje życie jest beznadziejne z tego powodu. I teraz zwróćcie uwagę, co robi ten człowiek, że on koncentruje całkowicie swoją uwagę na tym jednym wydarzeniu. Widzi tunelowo, jak gdyby tylko jego uwaga jest zawężona do tego jednego wydarzenia, a w ogóle nie widzi tego, że dzisiaj ma lat 50, a więc jego życie jest po prostu dużo, dużo bardziej złożone, bogate i było mnóstwo różnych innych wydarzeń, sytuacji, które znowu były piękne, wartościowe, dobre, właściwe i tak dalej. On widzi tylko to jedno wydarzenie 25 lat temu, czyli zawężona uwaga, takie klapki na oczy jak koń, tylko idzie do przodu i nic więcej nie widzi, więc to jest to zniekształcenie poznawcze, że on się koncentruje tylko na tym jednym wydarzeniu z przeszłości, natomiast jego historia naprawdę jest dużo, dużo bardziej bogatsza i złożona. Trzeci rodzaj zniekształcenia poznawczego to tak zwane etykietowanie, czyli nadawanie abstrakcyjnych etykiet, o których tak naprawdę nie wiadomo, co one znaczą. I teraz znowu pytam, drogi słuchaczu, jak tam historia twojego życia? I słuchacz odpowiada, do bani, albo jestem przegrywem. I teraz, co to znaczy tak naprawdę? Jaka jest definicja do bani? A co się kryje za tym, jak rozumiesz, że jestem przegrywem, a tak w skali od 1 do 10, 1 to całkowitym przegrywem, a 10 to żadnym przegrywem, to na ile od 1 do 10? I znowu zobaczcie, co tutaj robimy. Raz, że patrzymy, że to są takie określenia, które jednoznacznie negatywnie wartościują i nie dają jakiejś nadziei na szersze spojrzenie, a dwa, że tak naprawdę nie wiadomo, co po tym się kryje. I trzy, że można to sobie w ogóle znacznie poszerzyć, że się okaże, że tak naprawdę nie aż tak strasznie źle jest, jak nam się wydaje, jak sobie to na przykład na skali umieścimy. Więc znowu etykietowanie to jest coś, co bardzo, bardzo mocno zawęża złożoną rzeczywistość, chociażby historii naszego życia. I czwarte, już ostatnie, to trochę o nim mówiłem, ale to się nazywa uzasadnianie emocjonalne, czyli pytam się, drogi słuchaczu, jak tam historia twojego życia i ty na przykład dzisiaj jesteś smutny, no bo tam rano coś ci tam nie wyszło, nie wiem, chciałeś wstać o 5, a chciał cię spać i wstałeś o 7 i trochę z tego powodu jesteś smutny, no i mówisz, a, że do bani, to moje życie jest w ogóle bez sensu, ale tak naprawdę chodzi o to, że coś ci rano nie wyszło, jakiś cel, który sobie założyłeś, a nie o to, że całe życie jest złe. Czyli chodzi o to, że to zniekształcenie polega na tym, że ja się czuję smutny na przykład z jakiegoś innego powodu, a nie potrafię tego zobaczyć i z tego powodu nieświadomie tak to rozciągam na całą historię swojego życia na przykład. I teraz po co mówię, moi drodzy, o tych zjawiskach, mechanizmach? Chciałem pokazać, że naprawdę życie jest dużo, dużo, dużo bardziej złożone niż nam się wydaje. Natomiast my mamy tendencję do tego i tłumaczyłem, jak to się dzieje, żeby upraszczać rzeczywistość, chociażby historię naszego życia. Tymczasem życie jest naprawdę bardzo złożone i pięknie pisze o tym papież Franciszek w Adhortacji Apostolskiej Amoris Laetitia, kiedy mówi, że każdy człowiek jest złożoną mieszaniną światła i cienia. Każdy człowiek jest złożoną mieszaniną światła i cienia. A ja bym dokonał parafrazy tego zdania papieża Franciszka i powiedziałbym tak, że historia życia każdego człowieka to złożona mieszanina światła i cienia. A więc moja i twoja historia to jest zarówno historia grzechu, jak i historia łaski. Historia porażki, jak i historia zwycięstwa. Więc mówię to po to, żebyśmy spróbowali zobaczyć nasze życie w takiej całości, w takiej złożoności, że to jest naprawdę bardzo złożona mieszanina, mozaika różnych wydarzeń, sytuacji, nie tylko tych negatywnych, ale także bardzo wielu pozytywnych, pięknych, wartościowych, wspaniałych sukcesów. I to razem tworzy całość, co możemy określić jako historia naszego życia. Natomiast my mamy tendencję do tego i pokazałem, jak to się dzieje, do tego, żeby widzieć, czy oceniać, nadawać znaczenie jednoznacznie negatywne. I teraz, skoro już mamy świadomość, że naprawdę historia życia jest dużo bardziej złożona i szersza, to teraz króciutko ja tylko wymienię, długo nie będę o tym mówił, co może pomóc nam poszerzyć patrzenie na historię swojego życia. I powiem o takich trzech zjawiskach, które możemy jakoś praktykować w naszym życiu. Pierwsze to wdzięczność i nie będę rozwijał tego tematu, bo jest na moim kanale cały odcinek właśnie pod tytułem Wdzięczność, w którym tłumaczę tą postawę, jak to robić, dlaczego to jest takie ważne i to jest fundamentalne dla nas, ludzi wierzących, postawa wdzięczności, że my patrzymy na rzeczywistość w taki sposób, że my chcemy dostrzegać dobro, to dobro widzieć, nazywać, zauważać i odnosić się do Boga, że to dzięki Niemu jest tyle dobra we mnie, w innych ludziach, w rzeczywistości, w historii życia i tak dalej. Czyli wdzięczność, czyli takie spojrzenie wstecz i konkretne nazwanie różnych sytuacji, wydarzeń dobrych, wspaniałych, wartościowych. To jest jasne, że to nie jest tak, że to po prostu od razu nam zmieni całkowicie postrzeganie, ale to poszerzy znacznie, wbije takiego klina w to takie jednoznacznie negatywne postrzeganie historii życia i wdzięczność pokaże, że jednak nie, że rzeczywistość jest dużo, dużo bardziej złożona, że tego dobra też było bardzo wiele w historii mojego życia. Więc pierwsza rzecz to wdzięczność, druga rzecz to przebaczenie. I znowu to jest gruba sprawa, tak gruba, że postanowiłem na ten temat napisać całą książkę, i ona jest oczywiście dostępna, jest taka możliwość, żeby ją zdobyć, ale też na kanale jest taka seria rekolekcje Przebaczenie przynosi uwolnienie, które ja prowadziłem i na podstawie tych rekolekcji napisałem książkę. W każdym razie, naprawdę, jeżeli ktoś w swoim życiu dobrowolnie trzyma nieprzebaczenie względem kogoś, to też nie ma się co dziwić, że on nie doświadcza radości w swoim życiu i to zarówno tej emocjonalnej, jak i tej głębszej duchowej. Więc przebaczenie to jest coś, co może pomóc uporać się ze swoją przeszłością, bardziej uporządkować te spojrzenie i przeżywanie też historii swojego życia. I trzecia rzecz, to jest bardzo ciekawa, która przyszła mi do głowy i pielgrzymi też dawali mi takie znaki, że to było dla nich bardzo ważne. To jest coś, co w psychologii nazywa się samowspółczucie. Takiego słowa raczej nie używamy w języku polskim. Co to takiego jest, moi drodzy? Mamy taką tendencję do tego, żeby oceniać siebie w sposób często jednoznacznie negatywny, krytyczny, surowy, oceniający. I myślę, że też ludzie tak głęboko i często autentycznie religijni mają taką tendencję, żeby to robić, nawet wręcz bym powiedział tak trochę gnoić siebie i jeszcze czasami się ludziom wydaje, że to się Panu Bogu podoba, że człowiek się tak poniża, gnoi i że to jeszcze takie jest super pobożne. Tymczasem samo współczucie, co to takiego jest? No właśnie, wracam do tego, że my z jednej strony wobec siebie jesteśmy tacy surowi, ale jeżeli nasz najbliższy przyjaciel znajduje się w trudnej sytuacji, w kryzysie, jest w potrzebie, to w nas się uruchamiają ogromne pokłady empatii, życzliwości, wsparcia, obecności, akceptacji, dobrego słowa i tak dalej. I samo współczucie to jest coś takiego, co mówi, żebyśmy my traktowali siebie tak, jakbyśmy traktowali swoich najlepszych przyjaciół. Czyli żebyśmy te pokłady empatii, troski, życzliwości, wsparcia, akceptacji po prostu zastosowali także względem siebie i tak siebie też traktowali. To są te kilka rzeczy, które pomagają nam szerzej spojrzeć na swoją przeszłość, więc w ten sposób domykam trzeci element naszego spotkania, czyli te mechanizmy pokazujące, dlaczego negatywnie postrzegamy historię swojego życia. To już właściwie zamykamy bardziej taką część, powiedziałbym, psychologiczną, idziemy do bardziej duchowej, więc teraz element czwarty, w którym opowiem krótko o historii życia trzech świętych, którzy są dla mnie bardzo ważni. To będzie święty Augustyn, święty Ignacy i święty Dobry Łotr. Teraz święty Augustyn. Bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby, jeżeli ktoś lubi czytać książki, żeby sięgnąć po księgę wyznań świętego Augustyna. Wyznanie świętego Augustyna to jest perełka, arcydzieło literatury na światowym poziomie i tam właśnie znajduje się historia życia świętego Augustyna opisana już z pewnej perspektywy, z pewnym dystansem i tam można znaleźć naprawdę takie ciekawe smaczki na temat jego życia, które znacznie nam poszerzają też spojrzenie na jego historię życia i są tam bardzo ciekawe takie sytuacje, wydarzenia, które mi tak się spodobały, nawet niektóre mnie rozbawiły, chociażby to, że Augustyn opisuje to, jak lubił chodzić, słuchać kazań świętego Ambrożego z Mediolanu i wtedy Augustyn jeszcze nie był nawrócony. On był z zawodu retorem, czyli takim mówcą. Dzisiaj jakby pewnie miałby kanał na YouTube i tam sporo subskrybentów. On był retorem, mówcą i on chodził słuchać tych kazań, żeby podłapać takich technik retorycznych. On pisze w tych wyznaniach coś takiego, że on bardzo lubił słuchać kazania świętego Ambrożego ze względu na ich formę, ale uwaga, gardziłem ich treścią. Święty Augustyn pisze w wyznaniach, że gardził kazaniami biskupa Mediolanu. I mi się to bardzo spodobało, mnie to rozbawiło, że ktoś może gardzić na przykład moimi kazaniami, tak? A później będzie wielkim świętym. Czyli to jest człowiek, który gardził kazaniami, słuchał ich tylko dlatego, żeby podłapać jakieś techniki retoryczne, no ale jakoś to później do niego trafiło. Albo jest bardzo ciekawa modlitwa na łamach wyznań zapisana, tak można powiedzieć. Tam święty Augustyn pisze coś takiego, taką modlitwę o czystość. Panie Boże, daj mi łaskę czystości, ale jeszcze nie teraz. Ale jeszcze nie teraz. I on pisze dlaczego? Modlił się tak dlatego, że on z jednej strony no, chciał taką łaskę, a z drugiej strony nie chciał, bo chciał nasycić swoje pożądanie, bo mu się bardzo kobiety podobały i on tam to opisuje, że po prostu tak chciał. Że szedł za tym pożądaniem, które odczuwał w sobie. Też tam mówił, że bycie duchownym to jest w ogóle całkiem spoko sprawa, że ten celibat i tak dalej. Więc dalej też znamy, to już są takie bardziej powszechne rzeczy, że on miał też syna z związku nieślubnego, że żył w konkubinacie i różne takie historie, które są też opisane w wyznaniach. Więc znowu widać taką wielką złożoność tej jego historii, bogactwo, niejednoznaczność historii świętego Augustyna. Dalej mamy, moi drodzy, świętego Ignacego z Loyoli, to jest też niezły gagatek, taki sam prawie jak święty Augustyn, to jest człowiek, który się nawrócił dopiero po 30 roku swojego życia, a do tego czasu był żołnierzem i prowadził życie dworskie, bardzo lubił stroje wytworne, wystawne, pojedynki, zabieganie o względy kobiet, tym się zajmował na co dzień. Do czasu aż na wojnie dostał kulą armatnią w nogę, czego nikomu nie życzymy takiego wydarzenia, ale to było dla niego ostatecznie zbawienne, bo kiedy był na rekonwalescencji, leżał sobie w łóżku, chciał poczytać jakieś książki, a lubił sobie czytać takie ówczesne romansidła, powiedzielibyśmy harlekiny, jednak jak pisze święty Ignacy smutkiem, nikt mu ich nie dawał, bo takich książek tam nie było, a jedyne jakie były to, zdaje się, Żywot świętych i Życie Jezusa Chrystusa. I on te książki czytał, bardzo mu się spodobało i w jego sercu rodziło się takie pragnienie, żeby być jak święty Dominik, jak święty Franciszek, żeby być żołnierzem, ale dla Chrystusa, żeby dla niego zdobywać świat innych i siebie. No i święty Ignacy się nawrócił, no właśnie na tym łożu szpitalnym, ale to też później po nawróceniu ta jego życie też nie było takie jednoznaczne. Później miał taki epizod, kiedy był w grocie skalnej, takiej samotności, odosobnieniu już po nawróceniu i tam mu to weszło za mocno, on tam nie obcinał paznokci, miał bardzo długie, nie mył się za bardzo, taki bym powiedział pielgrzymkowy styl życia trochę prowadził, więc on też nie załapał jeszcze, że też chodzi o to, żeby w tym była równowaga, żeby zadbać o siebie i tak dalej. Albo też taki ciekawy miał sposób rozeznawania, on się zastanawiał, czy na przykład ma zabić takiego muzułmanina, który szedł przed nim, no i sobie postanowił, że jak skręci w lewo ten muzułmanin, to znaczy, że ma go zabić, a jak w prawo, no to znaczy, że to wola Boża jest, żeby go oszczędzić. Więc no, takie bardzo ciekawe, może trochę magiczne, niedojrzałe, ale chcę pokazać znowu taką złożoność dojrzewania też świętego Ignacego, jednego z największych świętych w historii Kościoła katolickiego. No i ostatni nasz zawodnik tutaj na tej mojej liście krótkiej to święty Dobry Łotr i znowu to jest taki, bym powiedział, no dziwny święty, w takim sensie, że gdybyśmy się przenieśli w czasie i byli na Golgocie, ja bym zapytał, Dobry Łotrze, jak tam historia twojego życia, to z tego krzyża mógłby popatrzeć i mógłby powiedzieć, księże Krzysztofie, no słabo, a może nawet bardzo źle i miałby rację, tak, bo jego życie było przegrane i on o tym wiedział, bo wisiał na krzyżu i to słusznie, bo on wie, że zasłużył na to, tak, że nie był tam dlatego, że ukradł cukierki na targu, tylko że miał coś poważnego na sumieniu. Ale to, co jest dla nas najważniejsze, to to, że on wybrał, że dokonał właściwego wyboru we właściwym momencie swojego życia i u Dobrego Łotra jest taka splot tajemniczej historii działania Bożej łaski, Bożego prowadzenia i odpowiedzi człowieka. Tego, że ostatecznie on jest dla nas wzorem, bo my go czcimy nawet w liturgii, zdaje się, że chyba 26 marca wspominamy świętego Dobrego Łotra, a więc to jest dla nas wzór właśnie podejmowania właściwej decyzji we właściwym momencie, polegania na Chrystusie, zaufania Jemu, oddania Jemu swojego życia, zwrócenia się do Niego. I teraz, moi drodzy, jakie wnioski z tych kilku krótkich historii naszych trzech świętych? Otóż chciałem pokazać na tych przykładach, że naprawdę widać w nich ogromną złożoność historii ludzkiego życia, takie wielkie bogactwo, niejednoznaczność, że te historie, one nie są czarno-białe, nie są idealne, nie są kolorowe, bo mi się tak wydaje, że my często mamy takie bardzo cukierkowate spojrzenie na świętych, że święci to takie trochę życiowe mameje, takie niedorajdy, takie wpatrzeni w niebo, tu Pan Jezus, modlitwa. I to jest oczywiście takie całkowicie wykrzywione, bo to byli prawdziwi ludzie z krwi i kości, pełni pasji, zaangażowania, ale też pełni wad, słabości, grzechów i tak dalej. Ale też widzimy w nich taką historię Bożego prowadzenia, właśnie taki tajemniczy splot z jednej strony działania Boga, Jego opatrzności, działania Jego łaski, a z drugiej strony odpowiedzi człowieka, która na różnym etapie swojego życia potrafił adekwatnie odpowiedzieć na działanie Bożej łaski. I teraz też widzimy tutaj, że potrzeba czasu, żeby zinterpretować właściwie historię swojego życia, jak to widać u świętego Augustyna, bo nie napisał tej księgi gdzieś tam na kolanie, pod wpływem emocji, tylko to jest naprawdę głęboko przemyślane, przemodlone, spisane i z tej historii życia Augustyna tchnie wielka radość, nadzieja, wiara w Boże miłosierdzie i też wiara w Bożą opatrzność. To jest księga pełna światła, pokoju i nadziei. I też jeszcze jedna rzecz dla nas ważna jest taka, że moi drodzy, naprawdę wiara pomaga nam właściwie zinterpretować historię naszego życia, więc wiara jest dla nas naprawdę ogromnym skarbem. W psychologii to mówimy zasobem, który pozwala nam nieco inaczej spojrzeć na historię swojego życia. Powiedziałbym z takiej bardziej Bożej perspektywy, Bożymi oczami, albo jeszcze inaczej oczami Jezusa, tak jak jest tytuł pewnej książki, którą też ja często polecam. Więc my się uczymy inaczej nadawać inne znaczenie historii naszego życia, właśnie mając na uwadze perspektywę naszej wiary i wiarę w Bożą opatrzność. I chociażby my często powtarzamy w liturgii słowa psalmu 23, w którym znajdziemy takie zdanie, psalmista modli się, prowadzi mnie po właściwych ścieżkach, prowadzi mnie, Pan prowadzi mnie po właściwych ścieżkach, że kiedy my powtarzamy te słowa, to my wyznajemy naszą wiarę w to, że Boża opatrzność prowadzi, że Bóg czuwa, że wszystko ma ostatecznie jakieś znaczenie i że też ostatecznie my możemy dokonać właściwego wyboru i my w to wierzymy, a więc wiara pomaga nam właściwie zinterpretować historię naszego życia. I teraz, moi drodzy, dochodzimy do punktu kulminacyjnego, czyli najważniejszej części tej przemowy, bardzo długiej. Wyobraźcie sobie, że teraz jest 404 minuta przemowy, a to musieli słuchać pielgrzymi w spiekocie, w deszczu, idąc. Więc no nie mieli łatwo, ale ja powtarzałem, że pielgrzymka to nie są wakacje i oni dobrze wiedzą, że na pielgrzymce ma być trud, więc idziemy dalej. Ostatni punkt, element tego naszego spotkania to co z tym zrobić, co możemy zrobić, co możemy zmienić tu i teraz, bo my żyjemy dziś i chcę na początku powiedzieć coś bardzo ważnego, żeby to wybrzmiało, że owszem jest tak, że historia naszego życia, więc nasze dzieciństwo, nasze porażki, zranienia, zmagania, krzywdy, traumy, to wszystko, co tworzy historię naszego życia, to ma związek z tym, jak dziś wygląda nasze życie, ale to jest ważne i chcę to mocno podkreślić, że to nie determinuje nas i naszego życia. To nie jest tak, że my nie mamy możliwości wyboru, bo nikt ani nic nie jest w stanie nam odebrać możliwości decydowania. Zawsze jest wybór, zawsze możemy wybrać, tak jak ten dobry łotr wybrał. I teraz nawet jeżeli jesteś bezsilny wobec historii swojego życia, to nigdy nie jesteś bezradny. Jeżeli jesteś bezsilny, to nigdy nie jesteś bezradny. I to jest piękne, że my zawsze mamy możliwość wyboru, zawsze możemy podjąć jakieś decyzje tu i teraz, dziś, bo na przeszłość już nie mamy wpływu, przeszłość jest za nami, a jesteśmy dziś, tu i teraz, w tym momencie, kiedy słuchasz tego nagrania. I teraz chcę Ci zaproponować, drogi słuchaczu, pewnego rodzaju narzędzie, coś, co może Ci pomóc też inaczej spojrzeć na historię swojego życia, ale też tak poprowadzić swoje życie dziś, żeby za jakiś czas inaczej spojrzeć albo doświadczyć radości ze swojego życia. I to jest coś, co nazwałem 3Z, metodą 3Z. Pielgrzymi od razu odpowiadali zakłuć, zdać, zapomnieć, ale to wcale nie o to chodzi. Metoda 3Z, takie zy. Ja mówiłem, że z to taki jak gdyby znak snu i ja im kazałem się budzić, że to jest bardzo ważne, więc to jest kluczowe, teraz to chcę powiedzieć. 3Z, moi drodzy, czyli zaakceptować, zawierzyć i zadziałać. Zaakceptować, zawierzyć i zadziałać. Trzy rzeczy zależne od nas i teraz wyjaśnię każdą po kolei. Zaakceptować. Mój drogi słuchaczu, choćbyś nie wiadomo jak chciał, starał się czy cokolwiek, to nie jesteś w stanie zmienić swojej przeszłości. Nie masz żadnego wpływu na to, co było, na to, co się wydarzyło kiedyś. To już jest za nami. Nie masz kontroli nad tym, nie da się z tym nic zrobić. To, co było, minęło, to już jest przeszłość. To, co możesz zrobić, to dziś zaakceptować, zgodzić się na historię swojego życia, przyjąć to do wiadomości, że tak, to jest fakt. Takie wydarzenia, takie sytuacje, takie okoliczności miały miejsce w moim życiu i ja to akceptuję, ja to przyjmuję, się z tym godzę. Więcej, ja temu jak gdyby podaję dłoń, ja się chcę z tym pogodzić, że tak, tak wyglądała historia mojego życia i nawet może się w związku z tym zrodzić jakiś smutek, przykrość, żal, bardzo dobrze i chcemy też dać sobie przeżyć te emocje, ale chcemy przede wszystkim zaakceptować to życie, tą historię taką, jaką ona była. Nie chcemy tego jakoś negować, wypierać, że to nieprawda, nie, po prostu chcemy zaakceptować, pogodzić się z tym, więc to jest ten pierwszy krok i to już wcale nie jest takie proste, po prostu tak bez wartościowania, bez jakiegoś obwiniania siebie i tak dalej, zaakceptować, czyli przyjąć do wiadomości, zgodzić się z tym faktem, że tak wyglądała historia mojego życia, po prostu się z tym pogodzić, przyjąć to. I teraz my to możemy zrobić, tak? Czyli to jest decyzja akceptacji, możemy zaakceptować po pierwsze, a po drugie możemy zawierzyć to, zawierzyć naszą przeszłość, czyli oddać ją Bogu, możemy oddać Bogu, zawierzyć naszą przeszłość Bogu. I do tego zachęca nas Słowo Boże w liście świętego Piotra, apostoł mówi, wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. I my możemy zawierzyć Bogu naszą przeszłość z wiarą w słowa, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Podkreślę to, we wszystkim dla ich dobra, a więc także w historii naszego życia, jakakolwiek by ona nie była. I teraz pięknym obrazem jest dla mnie to, co czytamy w księdze Jeremiasza w rozdziale 18, gdzie tam widzimy taki obraz garncarza, kiedy prorok wchodzi do pracowni garncarskiej, widzi garncarza, który pracuje przy kole garncarskim, wyrabia jakieś naczynie. I tam jest taki obraz, że ten garncarz w momencie, kiedy naczynie jakieś ulega zniekształceniu, to on w każdym momencie może nam tej gliny dołożyć, dorzucić i to naczynie uformować według tego, tak jak on chce. I ten obraz nam mówi o tym, że koło garncarskie naszego życia cały czas się kręci, a to Bóg jest tym garncarzem, który zawsze może dołożyć do twojego życia gliny miłości, troski, bliskości, akceptacji, przebaczenia i tak dalej. A więc nawet jeżeli garnek twojego życia jest zniszczony, popękany, ma dziury i do niczego się nie nadaje, ani do tego, żeby w tym coś ugotować, ani to ozdoba, to koło garncarskie twojego życia cały czas się kręci i nie ma sytuacji beznadziejnych, bo cały czas Bóg swojej miłości, dobroci, łaskawości może tam dołożyć gliny swojej łaski. My w to wierzymy, że to jest proces, że to cały czas się dzieje. Właśnie też dzięki temu ten proces może zachodzić, że my historię naszego życia zawierzamy Bogu. I zobaczcie, jaką to wielką daje nadzieję, jakie to daje światło na zmianę, że nie ma sytuacji beznadziejnych, nie ma sytuacji, których nie ma żadnego światła. Jest, jest nadzieja, bo Bóg jest dobry, bo Bóg jest tym garncarzem i koło garncarskie naszego życia cały czas się kręci, ten garnek jest ciągle wyrabiany i Bóg jest w stanie swoją miłością nawet zalepić te różne dziury, które my także poprzez swoje czy niewłaściwe decyzje, grzechy czy wybory, których doświadczamy też dzisiaj. A więc zawierzyć, moi drodzy, zawierzyć. I teraz trzeci element, ostatni, właściwie najważniejszy być może, chociaż one wszystkie razem są ze sobą takie spójne, to zadziałać. Mamy zaakceptować, zawierzyć i ostatnie to zadziałać. A więc jeszcze raz to powtórzę, zawsze, mój drogi słuchaczu, masz wybór. Nigdy nie jest tak, że sytuacja, okoliczność czy też historia twojego życia odbiera ci możliwość decydowania dziś, tu i teraz. Nikt nic nie jest w stanie odebrać tobie możliwości podejmowania decyzji, dokonywania własnych, autonomicznych wyborów. I to jest piękne, jeszcze raz to powtórzę, nawet jeżeli jesteś bezsilny wobec historii swojego życia, to nigdy nie jesteś bezradny, bo możesz wybrać dziś, tu i teraz. I jestem przekonany, że to nie jest przypadek, jeżeli byłeś na tej pielgrzymce razem ze mną, słuchałeś tych słów, czy teraz jesteś moim słuchaczem podcastu, że to nie jest przypadek, że też tego słuchasz, że się spotykamy, bo to jest po to, żeby właśnie wybrać, że jesteśmy zaproszeni, żeby już dziś, tu i teraz dokonywać dobrych, właściwych wyborów. Jakich? Być może w stosunku do Boga, w relacji do Niego. Może jest tak, że jesteś zaproszony do tego, żeby wybrać, dokonać wyboru pogłębienia swojej relacji z Bogiem w jakiś sposób, nie wiem jaki, bo ja nie jestem po to, żeby dawać gotowce, może jakaś spowiedź głęboka po wielu latach, może jakaś rozmowa duchowa z ważną osobą, może jakieś rekolekcje, nie wiem, wiem, że na pielgrzymce był czas na to, żeby to przemyśleć, podjąć właściwą decyzję, ale może też jest to względem innych, może dobrze wiesz o tym, że warto do kogoś zadzwonić, porozmawiać, może go przeprosić, może poprosić o przebaczenie, może komuś przebaczyć, bo żyjesz w nieprzebaczeniu i tak dalej. Może warto komuś powiedzieć, że go kochasz albo że jest dla ciebie ważny, bo wiesz, że ta osoba tego oczekuje i tak dalej. Znowu nie wiem, co to może być, ale może to jest właśnie w relacji do innych, a może w relacji do siebie, że tak naprawdę wydaje ci, że kochasz wszystkich i jesteś dla innych, tylko nie dla samego siebie i uważasz, że się spalasz dla innych, ale sam jesteś sfrustrowany, niezadowolony, jakiś nieszczęśliwy, bo nie zadbałeś o siebie, że może to jest też czas, żeby wybrać trochę siebie, żeby zadbać o siebie, o swoje zdrowie, o swoje samopoczucie. Więc chcę mocno podkreślić, że tych wyborów, tych decyzji nikt nie podejmie za ciebie, ani ja, ani nikt inny nie podejmie za ciebie właściwych decyzji i wyborów i tylko ty możesz podjąć te decyzje. I to ty jesteś dziś, jeżeli tego słuchasz, zaproszony do tego, żeby już dziś zacząć wybierać dobrze, właściwie, zgodnie z twoimi wartościami, zgodnie z twoją wiarą, zgodnie z twoimi przekonaniami, bo ty już dziś kształtujesz swoją historię życia, że ty dziś masz możliwość wpływania na kształt swojego życia. I ty dziś możesz wybrać to, czy za jakiś czas, jeżeli ktoś ciebie zapyta, a jak tam historia twojego życia, że będziesz mógł powiedzieć z czystym sercem, szczerze, autentycznie, że tak, jest radość, czy to emocjonalna, czy ta głębsza, duchowa. Być może będzie ta głębsza duchowa związana z tym, że tak, dokonałem właściwego wyboru, a to dziś, to teraz jest ten moment, czas na to, żeby tego wyboru właściwego dokonać. Więc moi drodzy, prośmy o to, żebyśmy dzięki łasce Bożej mieli odwagę w sobie, aby dokonywać właściwych wyborów, aby te słowa piękne z listu do Rzymian, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, spełniły się w naszym życiu. I tego gorąco Wam, moi drodzy słuchacze, z całego serca życzę, żebyście doświadczyli radości z historii swojego życia, doświadczenia bycia na swoim miejscu. Pozwólcie, moi drodzy, że nie będę robił podsumowania, tak jak mam w zwyczaju na koniec, bo tego jest bardzo dużo i to jest chyba w ogóle najdłuższe nagranie historii kanału, więc chciałbym na koniec bardzo serdecznie podziękować najpierw wszystkim, których spotkałem na pielgrzymce. Drodzy pielgrzymi, naprawdę bardzo Wam dziękuję, to był niesamowity dla mnie czas. Jestem bardzo szczęśliwy, umocniony tym, że mogłem z Wami być, z Wami razem tworzyć tę pielgrzymkę. Naprawdę każdemu z osobna dziękuję za spotkania, za obecność, za dzielenie się sobą. Jestem przeszczęśliwy, umocniony i naprawdę brakuje mi słów, żeby to opisać. Mam takie przekonanie bycia na swoim miejscu w życiu, więc bardzo, bardzo za to dziękuję. Tobie też, słuchaczu, dziękuję za cierpliwość, za zaangażowanie, że jednak dotarłeś tutaj już prawie godzinę, słuchasz mnie. Więc też głęboko życzę Ci tego, żeby dobre decyzje, wybory, których możesz dokonywać już dziś, tu i teraz, doprowadziły Cię do doświadczenia radości. Więc dziękuję serdecznie, zachęcam do słuchania też innych nagrań, więc można posłuchać o wdzięczności, o przebaczeniu na moim kanale, też można zdobyć książki, które chociażby o przebaczeniu czy o spowiedzi. Więc jeszcze raz bardzo Wam serdecznie, moi drodzy, dziękuję, z całego serca Wam błogosławię i życzę wszelkiego dobra. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.